Dzień dobry, witam Państwa w Szkiełku Joku, witam w planetarium EC1, czyli dwa nazwiska po imieniu Tomasz wystąpią, dr Tomasz Baneś i Tomasz Kisiel, który jest kierownikiem tego planetarium. Dzieje się w świecie nauki, fizyki i wy macie najnowsze doniesienia. Co tym razem?
Dzieje się. Tym razem nauczyliśmy się obserwować nie tylko kolizje czarnych dziur, używając fal grawitacyjnych, ale już potrafimy obserwować kolizje gwiazd neutronowych. To są obiekty dużo mniej masywne, które mniej dynamicznie łączą się w jeden obiekt, a mimo to takie zjawisko połączenia dwóch gwiazd neutronowych można już zaobserwować, korzystając z obserwatoriów fal. Nowe obserwatorium włączyło się do sieci.
Zaledwie rok temu dowiedzieliśmy się, że teoretyczne fale grawitacyjne jednak praktycznie występują,
Zaprotestuję.
W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że potrafimy je rejestrować, bo to, że one istnieją, to potwierdzono już w latach 70. Obserwowaliśmy je pośrednio. Obserwowaliśmy takie układy pulsarów, podwójne, ciasne, podwójne układy pulsarów, które w widoczny sposób zaciśniały orbitę, więc gdzieś ich energia, potencjalna energia grawitacyjna gdzieś uciekała i jedyne źródło, miejsce, gdzie to mogło uciekać, to były właśnie fale grawitacyjne. Z rachunków wynikało jednoznacznie, że jedynie fale grawitacyjne mogą być odpowiedzialne za taką utratę energii układu podwójnego, żeby on tak się do siebie zbliżał, tak zacieśniał orbitę. I to jakby nie budziło wątpliwości, w związku z czym jedynie nasza możliwość, umiejętność ich obserwowania stała pod wielkim znakiem zapytania właśnie do zeszłego roku. I w zeszłym roku udowodniono jednoznacznie, że potrafimy już w tej chwili tak korzystać z technologii. Cała trudność polega niekoniecznie na samym zaobserwowaniu tych fal, tylko na wyeliminowaniu wszelkich innych drgań, bo urządzenie pomiarowe, które mierzy fale grawitacyjne, to nie jest nic nowego. Interferometr Michelsona-Morleya. To jest coś, co było używane na przełomie XIX-XX wieku, żeby udowodnić istnienie bądź nieistnienie eteru. Więc używamy tego urządzenia znowu. Tyle, że dokładność pomiaru w tej chwili jest tak niesamowicie wysoka, że gdyby 10 km dalej przejechał samochód, to zostałoby zarejestrowane. A więc wszelkie rejestracje drobnych zmian, jakimi są fale grawitacyjne rozprzestrzeniające się przez przestrzeń kosmiczną, byłoby w zasadzie niemożliwe przy takim szumie, który generujemy sami, który generuje Układ Słoneczny, Ziemia, drgania sejsmiczne, Księżyc, Słońce i tak dalej. I cała magia technologii polega na tym, że nauczyliśmy się eliminować te wszystkie zakłócenia i zostawiamy już tylko to zjawisko. I to jest cudo. To jest właśnie to cudo, które zasłużyło sobie na Nagrodę Nobla.
W zeszłym roku udało się stwierdzić, że zderzyły się dwie czarne dziury, bardzo mocny impuls fal grawitacyjnych, który dotarł do dwóch takich obserwatoriów na naszej planecie, a teraz mówimy, że zderzyły się dwie gwiazdy neutronowe. A skąd to wiemy?
1 sierpnia doszło trzecie obserwatorium europejskie do tej sieci. Ono się nazywa Virgo, jest w Pizie we Włoszech. No i swego czasu, nieskromnie się chwaląc, wieszczyłem, że to powinno w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości zaowocować odkryciem słabszego sygnału, trudniejszego od obiektów w postaci dwóch gwiazd neutronowych, które się będą zderzać. No i co ciekawe, 17 już dni po tym, kiedy nowy detektor się podłączył do sieci, taki sygnał udało się zarejestrować. Niezły przypadek, natomiast sprostuję to, co mówił mój kolega drugi Tomek, mianowicie wszystkich zakłóceń nie jesteśmy w stanie wyeliminować, bo badacze narzekają i widać to w ich danych, że mają cały czas przydźwięk z sieci elektrycznej. 60 Hz, 50 Hz, jeśli chodzi o Virgo, cały czas jest obecne w tych obserwacjach, tego się do końca nie da odfiltrować, no ale na tyle da się ten sygnał odszumieć, żeby wykryć samo zdarzenie.
A ja nieskromnie powiem w imieniu Radia Łódź, że to, o czym pan dr Baneś mówił w programie Szkiełko i Oko, także też trochę dumy czujemy z tej ekstrapolacji, z tego przewidywania. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy też uczestniczyć w rozwoju nauki światowej w pewien pośredni sposób. Co dalej wynika z tego, co nam to daje?
Daje nam to coś dlatego, że do tej pory nie udało nam się złapać za rękę zdarzających się gwiazd neutronowych. W tym momencie wreszcie uzyskaliśmy narzędzie, które nam to umożliwia. Dodatkowo, ponieważ obserwatorzy byli czujni i współdziałali z sobą bardzo sprawnie, 70 obserwatoriów innych bardzo szybko po zarejestrowaniu sygnału zwróciło się w tamtą stronę. Były to zarówno obserwatoria naziemne, jak i na orbicie kosmicznej, czyli teleskopy kosmiczne. Po raz pierwszy udało się po pierwsze zidentyfikować bardzo dokładnie, skąd pochodził ten sygnał. Udało się zarejestrować optyczny rozbłysk i w innych też zakresach spektrum elektromagnetycznego, więc od razu bardzo dużo dodatkowych danych. No i przy okazji udało się też później zaobserwować inne przewidywane teoretycznie efekty, co na przykład pozwoliło zmierzyć prędkość fal grawitacyjnych. Wcześniej sądzono, że będzie ona wynosić tyle samo, co prędkość światła. Różnice są rzędu 10 do minus 15 od tej prędkości, czyli się zgadza.
Znaczy, które są szybsze? Czy światło jest szybsze, czy fale grawitacyjne?
No, coś tam musiało je spowolnić.
Tak, to ja wskoczę troszeczkę w rozmowę. Co jest szybsze, światło czy fale grawitacyjne? Światło nie porusza się z prędkością światła. Teoretyczna prędkość światła to są dwie różne rzeczy z tego względu, że ośrodek międzygwiazdowy, ośrodek międzygalaktyczny nie jest pusty. Gdyby był pusty, wtedy światło być może poruszałoby się z prędkością światła, ale ponieważ w kosmosie jest dużo pyłu, dużo gazu, to wszystko spowalnia rozprzestrzenianie się światła w przestrzeni kosmicznej. To już można było praktycznie zaobserwować w 1987 roku podczas obserwacji supernowej 1987a, która wybuchła w Wielkim Obłoku Magellana. Rejestracja tej supernowej została wykonana najpierw w neutrinach. Zaobserwowaliśmy kilka neutrin, zanim dotarło do nas światło tej eksplozji. I to wyraźnie pokazało, że światło jednak nie porusza się z teoretyczną prędkością światła. Tak samo nie należy się spodziewać tutaj, że impulsy świetlne dotrą przed falami grawitacyjnymi, a raczej po. Dlatego, że fal grawitacyjnych żadne grawitony rozsiane nie hamują. Oczywiście tutaj troszkę nadużywam terminologii. Natomiast fale świetlne niestety muszą przepchnąć się przez ten cały ośrodek międzygalaktyczny i dopiero do nas dotrzeć.
A o tym, że prędkość światła w różnych ośrodkach ma różną wartość, nie zawsze światło porusza się z prędkością światła. Widać najlepiej, jak się patyk włoży do wody i on wygląda, że jest skrzywiony, bo w wodzie światło porusza się z troszkę mniejszą prędkością, co niniejszym donosi szkiełko i oko. A za sprowokowanie do tej wypowiedzi dziękuję doktorowi Tomaszowi Banysiowi i Tomaszowi Kisielowi, który jest kierownikiem EC1. Dziękuję za rozmowę.
Planetarium EC1. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.